No dobrze, ale to teraz się odlicza, czy już się nie odlicza? Masz to gdzieś?
Nie, mam to gdzieś. Jakie odliczanie? O czym ty mówisz w ogóle? Jakim odliczaniu?
Kiedyś odliczaliśmy, jak zaczynaliśmy nagrywanie, żeby się zsynchronizowały nagrania tobie nie, przy składzie.
Ja teraz nagrywam wszystko tutaj, wiesz, synchronicznie. Więc
no ludzik. Ale to po co ja nagrywam u siebie w takim razie?
Backup.
A, backup. No dobra, no takie życie.
No, dobra, ja mam rozgrzany głos, ty masz rozgrzany głos i klawiaturę i w ogóle. I dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Odcinek numer 266 i mój drugi w tym tygodniu, twój pierwszy od pół roku.
Nie, ja nie wiem, 3 tygodnie temu, tak, bo w zeszłym tygodniu był Norbert, no to mnie nie było.
Ach, przepraszam, 3 tygodnie temu, słusznie, tak, oczywiście, wybacz mi.
No więc tak, witam serdecznie szanownych państwa po tej krótkiej przerwie. Jesteśmy pełni sił, nabranych sił, mamy tutaj pełne ręce i możemy zaczynać nasz, jak to się mówi, jak to było tam, czasem raz w tygodniu, czasem dwa.
Nasz show.
Nasz, no nie show, no Boże. Pogadankę. W zeszłym tygodniu był Norbert, w tym tygodniu ty rozmawiałeś z Błażejem Faliszkiem.
Tak jest.
A dzisiaj nagrywamy w środę, a będzie pewnie jutro opublikowany, znając życie. A zmierzam do tego, że wczoraj w nocy, a ci z was, którzy czytają w PDF-ie, to dzisiaj nad ranem, dostaliście nowy numer iMagazine, lutowy numer iMagazine, bo mamy już luty, a wczoraj jeszcze był styczeń i w związku z tym wychodził lutowy numer. Ale do czego zmierzam? Tradycyjnie żeśmy, jak to już mamy w tradycji od 5 lat, sprzedali okładkę dla wielkiej, na rzecz, nie dla, tylko na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i stała się rzecz niebywała, zaskakująca i do tej pory nie jestem w stanie ogarnąć tego, jak to się stało tak fajnie. No bo sprzedaliśmy tą okładkę za ile? Pamiętasz? To duża kwota była.
Mogę, dobra, nie będzie to czysty odcinek, w chuj. Przez
No dobrze.
Nie,
22 400 złotych. 22 400 złotych.
Mówiłem, że bardzo dużo. To jest niesamowite.
Przez 5 lat do tej pory w sumie żeśmy zebrali około 11 500 niecałych złotych przez te wszystkie aukcje, które się odbywały w latach ubiegłych. A teraz 25 lat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 5 lat naszego wspierania jako iMagazine Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i 10-lecie Nozbi, które kupiło okładkę. Nozbi jest serwisem, czy jak to określić, programem naszego redakcyjnego kolegi Michała Śliwińskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. Rozwija od 10 lat, teraz to już jest bardzo fajna, duża, prężna firma zajmująca się właśnie produktywnością i pomaganiem ludziom w znajdywaniu czasu na to, co najważniejsze, jak to Michał mówi. No i z racji 10-lecia oni postanowili zrobić wszystko, żeby wygrać tą okładkę. Zresztą już po raz drugi, bo 2 lata temu, jak dobrze pamiętam, pierwszy raz wygrali okładkę w naszej aukcji. No i postawili na swoim i to zrobili za 22 400 złotych. To jest niesamowite. Czyli
wiesz, że jesteśmy jak Apple w tej chwili, jeśli chodzi o okładki.
To znaczy?
Bo już Apple tego nie ma tego, ale przez wiele lat było tak, że każdy nowy iPhone, który się pojawiał, sprzedawał się w większej ilości niż wszystkie iPhony wcześniej sprzedane. razem wzięte. Czyli jak czwórka się pojawiła, to sprzedała się w większej ilości niż 3GS, 3G i dwójka. Jak 4S się pojawił, to czwórka, 3GS, 3G i tak dalej. I to się chyba skończyło na iPhone'ie 6 albo coś w tym stylu, albo 6S, już nie pamiętam. Ale to teraz
no
musimy...
No przy 7C ciężko by było, żeby to powtórzyć tak szczerze.
No to słuchaj...
Złośliwość się mnie
ale, trzyma. Ale teraz my, wiesz, my dopiero na początku drogi jesteśmy, nie mamy takiego doświadczenia, Apple, więc w takiej sytuacji, jak ty mówisz, że 11 tysięcy tam z hakiem było przez pierwsze lata i teraz mamy 22, no to musimy za przynajmniej 35 w przyszłym roku.
Właśnie nic nie mówię, to mnie stresuje, bo to będzie wyzwanie.
No nie ma innej opcji. W ogóle to od razu musisz napisać. Tego, jeżeli nie macie zamiar dobić do 35, nawet nie zawracajcie sobie głowy. Nie, ale nie, ja jestem absolutnie w szoku, że taką kwotę osiągnęliśmy. To jest po prostu coś niesamowitego. Strasznie się z tego powodu cieszę, bo to jest ogromna kwota. No,
no nie, no to jest coś niesamowitego. Wiesz co, ja tak w skrycie marzyłem o tym, żeby pobić rekord, który właśnie był ustanowiony 2 lata temu też przez Nozbi. To było tam 4000, niecałe 4500, tak? I tak sobie myślałem, o fajnie, bo jakby było znowu 4,5, o jakby było 5, to już byłoby bosko.
Ja mówiłem sobie tak, też zdradzę po cichu, że przebijemy 5 w tym roku.
No widzisz. No i w pewnym momencie zaczęło się kręcić, zaczęły się odzywać do mnie różne firmy, dopytywać i te firmy były bardzo ciekawe, znane, duże, co było dla mnie zaskakujące, że po prostu ten odzew zadziałał, bo żeśmy taką małą kampanię wśród klientów zrobili, nie tylko tych, którzy do tej pory współpracowali z nami, ale też zewnętrzną. I zaczęły się firmy różne dowiadywać i żywo interesować. No i potem zaczęła się przepychanka, która w pewnym momencie stanęła na 10 tysiącach, tam ponad chyba 11400 było, prawda? Coś takiego, jak wysyłałem do was.
Tak, 11200 chyba.
Ja już byłem przekonany, że na tym stanie, bo tam było jeszcze ileś dni do końca, ale po takim dużym zamieszaniu, gdzie coś tam się kręciło wokół tej aukcji, raptem tak stanęło i pomyślałem, no dobra, no w ogóle super sprawa, rewelacja, pobiliśmy, dwukrotnie przeszło dotychczasowy rekord, no i luz, no i będzie git. No i aukcja, pamiętam, się kończyła 9:30 rano, chyba w poniedziałek albo we wtorek, mniejsza o to, no w każdym razie była 9:30 rano i ja jeszcze byłem w drodze do pracy, do biura, tutaj do redakcji i w pewnym momencie tylko takie było tyng, 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 zaczęły schodzić maile, mówię, rany boskie, co się dzieje, a tam po prostu tuż przed samym końcem wzięli się za barki, najpierw były 3 firmy, potem 2. No i dzielnie po prostu licytowali, no i udało się Michałowi przelicytować, ale autentycznie jak potem patrzyłem, nie wiem czy ty widziałeś w tych mailach, jak patrzyłem, to w ostatniej minucie tam chyba o 100 zł przebili, czy jakoś tak, czy niecałe 100 zł.
Tak,
jakoś,
tak, coś w tym stylu było. No.
Jakiś po prostu niesamowita akcja, tak. Zresztą, no mówię, no cieszę się, a no Michał właśnie bardzo zachęcam do przeczytania właśnie tego lutowego iMagazine, w którym naprawdę jest bardzo dużo fajnych tekstów i między innymi właśnie Michał Śliwiński opisuje 10 lat Nozbi i też skąd się wzięło i dlaczego za takie pieniądze kupili okładkę i magazyn. To jest w ogóle niesamowity pomysł mają na prowadzenie biznesu i to chylę czoła. W ogóle jestem pod dużym wrażeniem i wielkim fanem tutaj tego, co i jak robi Michał z Nozbi, bo stworzył firmę, która jest duża, prężna, zdrowo działa i zrobił to bez żadnego venture'a, bez żadnego finansowania zewnętrznego, nic. Tak po prostu konsekwentnie, twardo, pracując od podstaw, rozwijając jeden konkretny projekt, produkt. No, jestem naprawdę pod mega wrażeniem.
Nie mam nic do dodania, powiem szczerze.
Nie masz nic do dodania?
Nie, podsumowałeś to idealnie.
Ja bym jeszcze powiedział w kilku słowach w ogóle, co jest w numerze, bo myślę, że jest parę takich perełek, oprócz tutaj tej ciekawej historii 10 lat Nozbi, bo to naprawdę warto przeczytać, bo Michał rok po roku opisuje, jak się firma rozwijała, co robił, czego nie robił, pomysły, błędy i tak dalej. To warto sobie poczytać, uzmysłowić, jak to wygląda od takiego back office'u wszystko. Bardzo fajny tekst. Testujemy twojego MacBooka Pro nowego.
Tak, Escape.
Escape Edition. W ogóle dla mnie to jest nazwa absolutnie kuriozalnie beznadziejna, no ale po prostu kojarzy mi się, nie wiem, w pierwszym wrażeniu z ucieczką z Nowego Jorku, a w drugim z tym żółtą wajchą w samolocie, tak?
Nie, minie.
To po prostu MacBook Pro Escape Edition. Ostatni Mac, którego będziesz miał. Nie, no w ogóle Escape Edition, uciekamy stąd. Dramat. Takie mam skojarzenia. Zresztą a propos tego można, polecam poczytać tekst Kingi Ochendowskiej w tym właśnie wspomnianym lutowym wydaniu iMagazine. Co jeszcze? Jako pierwsi w Polsce testujemy nowy głośnik Beoplay M5. Testujemy też ten ultra fine 5K monitor LG dla Apple.
Aha, słyszałeś, jakie z nim są?
Jakie?
Z tym, że router Wi-Fi nie może stać w pobliżu, w odległości mniejszej niż 2 metry od niego, inaczej zakłóca.
No co ty?
No. Jest już cały...
A co, fałszy obraz?
Już się do tego, w ogóle są jakieś przerwy, coś tam zaczyna szarpać obraz, w ogóle faluje jakieś bzdury inne. Jest i ci się już do tego przyznali. LG potwierdzili ten błąd.
O, Jezus, no dramat. To ja pamiętam, jak zaczynałem, moja pierwsza praca, pracowałem w takiej firmie, która miała 2 budynki, i był taki budynek zarządu biurowy w takim osobnym wydzielonym budynku, który stał przy takim słupie wysokiego napięcia. No i a ja siedziałem w takiej części biurowej, która była przy jakimś tam takich fajnych halach loftowych, no mniejsza o to. I pewnych rzeczy, na pewne rzeczy nie zwracałem uwagi, no bo po prostu u mnie było wszystko okej. A część kolegów, którzy pracowali tam w tym małym budynku właśnie przy tym słupie wysokiego napięcia, to cały czas mówi, ty no kurczę, w ogóle łeb nas boli, nie wiemy, znaczy nie możemy sobie poradzić, tu ekran nam, źle widać na ekranie. Ja tak ciągle od nich to słyszałem, ale jakoś nigdy nie zwracałem na to uwagi. Któregoś razu, jak przyszedłem do nich, to popatrzyłem, jeszcze wtedy były te monitory, to był 97 rok. To były monitory no, kineskopowe. A tam po prostu ten monitor tak falował. I goście po prostu siedzieli 8-9 godzin przy takim falującym monitorze.
Wyobraź sobie. Masakra.
Po prostu tam można było, nie wiem, no świra dostać konkretnego, tak? No, po prostu mózg ci się gotował, tak? A to wszystko przez to, że ten słup był blisko i były zakłócenia z niego.
Ja abstrahując, nie mogę.
Abstrahując, jak oni się smażyli jeszcze, tak? Pewnie kurczę już w nocy świecą albo, nie wiem, odpukać, ale będą mieli jakieś problemy, tak?
No. Nie, no w każdym razie z tym ultra fajnym jest tego. I tak sobie pomyślałem, że LG w swoim oświadczeniu wydało oświadczenie, w którym powiedzieli, że to jest jedyny ich produkt, który reaguje na obecność routera w pobliżu. I tak sobie pomyślałem, że to jest też jedyny produkt stworzony przez nich przy współpracy z Apple, więc może to przez to.
No, bo ty jesteś, widzę, że jesteś bardzo cięty. Bardzo cięty jesteś.
No, ale zobacz, ile fuck-upów ostatnio robią. No.
No nie, no jak już zacząłeś się zastanawiać nad kupieniem Della XPS, no to ja już widzę, że naprawdę jest bardzo słabo z tobą.
Nie, nie kupię, no przecież mam MacBooka nowego, ale ten, ale wiesz, no to jest zawsze mieć alternatywę.
To jest, wiesz, ostatni i uciekasz.
Ostatni, no bo jak już będzie potem z touchbarem, to a, zabronili w Stanach korzystanie z MacBooków z touchbarem na bar exam, czyli ten egzamin dla prawników.
Bo co?
Bo nie można. Na touch barze mogą ci się pojawiać podpowiedzi słów. Więc nie możesz go używać. Jest zabroniony.
O proszę. No widzisz. I co krok kolejny kwiatek.
No ale dobra, wróćmy do tematu. Jest jeszcze wywiad z byłym dyrektorem User Experience z Apple'a, Willy Bly.
Dokładnie, to bardzo, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy, bardzo ciekawa rozmowa, polecam.
I ty testowałeś jakiś Thermomix? Jakiś nowy Thermomix, jakiś nowy smartfon.
Nie, jaki Thermomix? Co ty gadasz? To od Thermomixu jest Norbert. Ja nie używam Thermomixu, ja używałem Xiaomi.
Xiaomi.
A jak Xiaomi Mi Mix.
No to mówię Thermomix. No i co?
No, genialny, no po prostu przyszłość, tak wygląda przyszłość.
Super. Jak tam AirPlay się sprawował? Przepraszam, MyPlay.
Wiesz co, znaczy to jest śmieszne, bo tam są wszystkie usługi, które potrzebujesz.
No właśnie, AirDrop działał, przepraszam, MyDrop działał, dobrze?
MyDrop działał, oczywiście między trzeba było mieć drugie Xiaomi, ponieważ ja mam prywatnie takiego Xiaomi Mi 5, to bez problemu wysyłałem sobie na przykład zdjęcia, tak jak AirDropem między iPhone'ami czy innymi Apple'owymi urządzeniami. Działał w Find My Device, czyli taki Find My iPhone. Co tam jeszcze było? Mi Cloud było. W związku z tym no to dokładnie też służące do synchronizacji. Co ciekawe, właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa. Xiaomi pierwsze poradziło sobie z takim backupem na zasadzie Apple, jaki robi, bo w Androidzie, w Google'owym...
My Machine.
Nie, chodzi mi o takim backupie odtwarzaniu urządzeń
backup.
Mobilnych. Tak, odtwarzaniu urządzeń mobilnych, że w Androidzie odtwarzasz, ok. Ale kurczę, masz totalny Saigon, nie masz poustawianych ikonek, w ogóle tapety ci się zmieniają, nie wiem. Ja miałem różne telefony, z różnych korzystałem i nigdzie nie potrafiłem sobie z tym poradzić i nikt mi nie potrafił doradzić, co zrobić, żeby mieć tak jak w iPhone'ie, tak? Zmieniam iPhone'a, ciskam przycisk, mija mi tam, nie wiem, 3 godziny, tak? Bo umówmy się szczerze, to nie jest 15 minut, bo muszą się te wszystkie jakieś multimedia ściągnąć, to tam 15 minut to się powiedzmy uruchomi, możesz z niego korzystać, ale tam już o tym. Mijają te 3 godziny i mam dokładnie taki sam telefon, tak? Do których jestem przyzwyczajony, mam swoje ustawienia, mam swoje ulubione, nie wiem, ulubiony sposób ułożone ikonki i tak dalej.
SMS też backupuje?
Tak, wszystko. On leci, on to jest, wiesz, to jest jeden do jeden zerżnięty pomysł Apple'owy i zajebiście, bo to działa i masz to, co chcesz, tak?
I to wszystko przez ten, leci przez te wszystkie SMS-y i inne dane, kontakty i tak dalej, przez chińskie serwery.
No, jakie chińskie serwery, Boże, ty mój, co ty?
No a jakie? A jakie? Przecież to chińska firma jest.
No dobrze, no i co?
I mają
piszesz, coś tych, piszesz coś w tych SMS-ach? Ja nie wiem, ja nie piszę. Się pytam, czy mam, kurczę, kupić mleko i coś tam, albo tyle. Tak? Ja nie mam nic do ukrycia, no, nie mam żadnego problemu. Także dla mnie wartością samą w sobie jest to, że po prostu to działa.
Rozumiem.
I działa tak, w taki sposób, jaki tego oczekuję, jaki bym chciał. I jest, tak? W związku z tym jestem zadowolony. To jest mega fajne. A sam telefon, no to... No po prostu super, tak? Oczywiście ta ich nakładka, ta MIUI jest żywcem, jakby skóra ściągnięta z iOS-a, no ale to nie jest iOS i to jest ten podstawowy problem, no bo dopóki, wiesz, to jest fajne, jak ja miałem teraz telefon w serwisie przez tam tydzień czy ponad miesiąc prawie to mi trwały te wszystkie jakieś tam zabiegi. Znaczy nie, bo oddałem telefon, potem czekałem, aż mi nowy dadzą. Jak mi dali nowy, no to stwierdziłem, że już go nie będę uruchamiał, tylko go sprzedam, żeby ktoś, kto będzie chciał go kupić, to by miał kompletnie nowy, skoro dostałem nowy. I czekałem, ponieważ dostałem propozycję wtedy od Orange'a, że mi dadzą siódemkę, na której nie chciałem sobie kupować, a oni mi tam w ramach abonamentu dali. No to stwierdziłem, no to poczekam, aż ona będzie, ponieważ ona przez miesiąc nie mogła być, no to jechałem cały czas na tym Mi, tak? No i to było fajne w tym sensie, że to było takie płynne dla mnie przejście. Ustawiłem sobie ikonki dokładnie tak samo, jak miałem na iPhonie. Korzystałem dokładnie z tych samych aplikacji, oczywiście za wyjątkiem może powiedzmy maila, Safari i nie wiem, Tweetbota, tak? Ale pozostałe aplikacje były tożsame, z których korzystałem. Usługi, jakieś ulubione programy. W związku z tym one pirazy drzwi wyglądały też dokładnie tak samo na iPhone'ie, jak i na Androidzie. W związku z tym nie miałem żadnej de facto różnicy. Co więcej, no miałem, prawda, tego Android Pay'a, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. W związku z tym, wiesz, no to jest fajne, tak? Tylko potem dochodzi do ciebie taka refleksja, że na przykład iMessage, no to jest pozamiatane, tak? Przez miesiąc na przykład dopiero orientowałem się, że przychodzą do mnie jakieś wiadomości po iluś godzinach, jak odpaliłem komputer, tak? I jak zaczął mi komputer zbierać iMessage'y.
No tak. Tak? No to byś musiał wtedy wyłączyć wszędzie najpierw, żeby nie dostawać.
No tak, ale wiesz, no ale to też chciałem być w kontakcie, tak?
No.
Nie chciałem tracić tutaj, tracić jakichś informacji. Także wiesz, to jest mega fajne. Natomiast no, jestem pod wrażeniem, że akurat Xiaomi jest pierwszą firmą, która pokazała taki concept phone, który jest no, ściemą marketingową dla mnie, bo to nie jest, jak można nazwać concept phone'em coś, co normalnie możesz kupić, co działa, co jest w pełni funkcjonalne i jest zajebiste. No dla mnie concept phone to jest pomysł, koncepcja, tak jak concept car, tak? Że pokazują ci w Genewie czy gdzieś tam, kurczę, na targach motoryzacyjnych concept car, tak? I go tylko widzisz, ślinisz się na niego, on stoi ci na jakiejś tam wystawie bądź wyjeżdża na scenę i tyle, tak? I tyle go widział. A tutaj no tak. Oni zaprezentowali telefon, tylko dorobili do niego właśnie taką ściemę marketingową, taką otoczkę. Nazwali go concept phone'em, bo jest to telefon, którego bardzo ciężko dostać. A ciężko jest go dostać, bo mają problemy z produkcją, ale nie problemy z produkcją, bo coś nie umieją robić, nie potrafią robić, tylko mają problemy z produkcją, bo nie są w stanie zrobić takiej ilości, jaką by chcieli. Oni są w stanie zrobić w tej chwili 10 tysięcy sztuk miesięcznie. Co to jest 10 tysięcy sztuk? To jest nic. To podejrzewam, że ile iPhone'ów się, 10 tysięcy sztuk iPhone'ów się sprzedaje ile? W pół dnia, w mniej, w parę godzin, tak?
No jak masz 78 milionów na kwartał to było, tak?
No to w ogóle są jakieś.
To jest 866 tysięcy na dzień. Jak podzielisz to na 24 godziny, to masz 36 tysięcy na godzinę.
No widzisz, oni są w stanie w Xiaomi wyprodukować 10 tysięcy miesięcznie, bo produkcja po pierwsze ekranu, po drugie, co jest przede wszystkim tej ceramicznej obudowy, jest pracochłonna i nie są w stanie ich podwykonawcy większej ilości wykonać dla nich. W związku z tym, wiesz, no, dorobili do tego otoczkę, że to jest concept phone, no bo żeby to marketingowo dobrze sprzedać, no bo głupio się przyznać, że się nie jest w stanie po prostu zrobić większej ilości telefonów. Oni jakby chcieli ich zrobić 5 milionów, to by 5 milionów sprzedali. 10 pewnie też by sprzedali, bo po nie większe kolejki się w Chinach ustawiają niż po iPhony. I bez żartów, nie żartuję. Także wiesz, pod tym względem uważam, że to jest ściema marketingowa. Natomiast sam telefon zajebisty, tak? No, nie. Inaczej jakbym nie wrósł w... Są takie dwa, powiedzmy, podstawowe aspekty. Żebym nie wrósł tak mocno, jak wrosłem w ekosystem Apple'owy i jakby Xiaomi zmieniło aparat, to kurczę, pewnie bym z takiego telefonu korzystał stale.
A co myślisz o tych plotkach a propos iPhone'a? Bo plotka mówi tak, że będzie nowy jakiś 3D Touch do tego nowego ekranu, który ma mieć wygięte brzegi dla iPhone'a 8. Ma być, nie mieć ramek, ma mieć przycisk do sczytywania odcisku palca zintegrowany z ekranem.
To tak jak S8, która też miała mieć, a ostatecznie ma, tak jak wszyscy nawet najtańsi androidowcy, z tyłu obok obiektywu, tak? Tak. Może Apple to samo zrobi.
No i ekran ma być OLEDowy. I w ogóle plota mówi też, że będą trzy modele iPhone'a, czyli będzie ten taki z OLEDowym ekranem i potem takie dwa zwykłe, takie jak 7S i jak 7 i 7 Plus.
Powiem tak. Mając i korzystając przez, wprawdzie to były 3 dni, ale dosyć mocno się tym telefonem bawiłem, mówię o Mimixie, to nie boję się rozwiązań tych bezramkowych, bo uważam, że to jest świetne. Ekran po prostu jest niesamowity. Telefon, który praktycznie niewiele większy jest od, czy praktycznie taki sam w wymiarach do iPhone'a 7, ma o cały cal większy ekran. No to samo przez się mówi. Się tam Norbert kłócił, ja w końcu się wkurzyłem i zrobiłem takie zdjęcia, które udowadniają, że ten ekran jest po prostu większy, tak? No bo na początku faktycznie zrobiłem słabe przykłady, bo użyłem aplikacji, w których ten obszar roboczy był skalowalny, w związku z tym ciężko było je porównać. I ostatecznie udało mi się znaleźć kilka przykładów takich aplikacji, w których się to nie skalowało i wtedy porównanie było miażdżące dla iPhone'a, tak, jeśli chodzi o rozmiar ekranu.
A nie wolałbyś mieć mniejszego urządzenia zamiast większego ekranu?
Wiesz co, ja nie lubię małych urządzeń.
No ale na przykład jak masz 7 Plusa, to po co ci na górze ta przestrzeń nad i pod ekranem, jeśli to wszystko będzie zintegrowane z ekranem, to nie lepiej mieć mniejsze urządzenie z takim samym ekranem?
Może i lepsze, bo ten Xiaomi, ten Mi 5, który mam, on ma 5-15, czyli no, sporo większy.
No pomiędzy
dwoma iPhone'ami. I on jest, ekran ma dużo większy, takie wrażenie tego ekranu jest dużo większy od siódemki, niewiele mniejszy od 7 Plusa, ale sam rozmiar telefonu jest wielkości siódemki, bo porównywałem. I to jest mega fajne.
Tak by było lepiej, tak?
Tak by było lepiej, oczywiście, że było lepiej, byłoby na pewno wygodniej. Natomiast ponieważ jestem przyzwyczajony do rozmiaru jako samego telefonu wielkości plusa, to jakbym miał w tym samym telefonie jeszcze większy ekran, to dla mnie nie ma to problemu. Bardzo fajnie mi się czytało. Przede wszystkim czytało, no bo ja używam telefonu do czytania, tak? W biegu, chodząc, czy jeżdżąc komunikacją, bo nie lubię jeździć w korkach, stać samochodem, w związku z tym wolę się przemieszczać. No to taki telefon jest dla mnie wygodny. Nie mówiąc o tym, że ten Mi Mix ma 4400 mAh baterię. W związku z tym naprawdę ostro szalejąc, tam miałem jakiegoś Fitbita podpiętego, jakieś tam słuchawki bezprzewodowe. Fakt jest taki, że nie rozmawiałem przez telefon, ale prawie 3 dni mi wytrzymał. W sensie w piątek rano go odebrałem, około 10 miał 80%. I cały piątek się bawiłem, całą sobotę i w niedzielę w połowie dnia, znaczy nie w połowie, tak koło godziny 16, 17 miałem jakieś 20%. I tak naprawdę pewnie do końca dnia bym pociągnął, ale jeszcze chciałem parę rzeczy posprawdzać i go wtedy doładowałem. A on się ładuje, i to też pokazałem zdjęcia w artykule, on się ładuje, słuchaj, 1% na minutę.
Szybko.
Słabo?
No.
Kurczę, niesamowicie. Wiesz, po prostu 100 minut, półtorej godzinki masz cały telefon naładowany, tak? Który ma jednak dużo większą baterię niż iPhone, tak?
Tylko wiesz, czego ja się obawiam z tymi bateriami? Nie widziałem nigdzie takiego testu, ale z tego, co ostatnio widzę, bo tak śledzę Grycmata na Twitterze i on tam zawsze sobie te ostatnio się fascynuje testami pomiaru miliamperogodzin i jak szybko się ładują z jego Nexusy i tym podobne rzeczy. I Tam wyliczał jak przez rok czasu, jak bardzo jego bateria straciła na pojemności. I ja przy okazji, jak 6S-a, tak blisko po roku, prawie po roku jakoś, byłem z nim w serwisie, już nie pamiętam, co tam z nim było. Przycisk, coś był, jakiś... miałem kurz na ekranie. W rogu miałem kurz. I przy okazji, z ciekawości czystej, poprosiłem tam, żeby przeskanowali baterię, żeby zrobili tą diagnostykę, żeby sprawdzić ile, bo to było typu 11 miesięcy już miała. Więc byłem ciekawy, ile ona jeszcze tej swojej pojemności ma. I tam wyszło w wyniku 97 czy 8%, coś takiego. W ogóle, wiesz, rewelacja. Prawie nic nie straciła, tak?
To nie wiem. Ja miałem w moim 6S-ie przed wymianą, właśnie teraz, jak to było w grudniu, tak, to co ci mówiłem, to mi pokazywało 80%, czyli przez ponad rok i miesiąc chyba, tak, czy rok i dwa miesiące, no stracił jednak 20%.
A, to widzisz, no to ciekawe, to ja się pierwszy raz z tym spotkałem, że tak dużo. Nawet najgorszy, bo prawie każdy miałem gdzieś tam przy okazji, gdzieś sprawdzałem baterię przez serwis, tak, że tak powiem statystycznie, żeby mieć, to najgorzej miałem w przypadku piątki, gdzie po roku straciła 8 albo 9, bo 91 albo 92%. To był iPhone 5, ten czarny, którego miałem. To on był najgorszy. A 6 też po, znaczy 6S to był. 6S też po, nie, co ja mówię, 6S to był 6S Plus. 6 Plus. Moja też kilka procent, nie więcej niż chyba 3 czy 4. Więc generalnie i się zastanawiam, jak bardzo wpływają te szybkie ładowania tych Androidów na baterię, na jej żywotność.
Myślę, że może to szkodzić, bo no jednak system ładowania to jest jedno, same ogniwa bateryjne to jest drugie, tak?
No to jest chemia.
I powiedzmy, o ile te ogniwa bateryjne, tak sama ich logika budowy nie za bardzo się zmieniła od, kurczę, prawie 100 lat. Okej, są troszeczkę może lepsze elementy brane do budowy niż tych 100 lat temu. Natomiast logika pozostała, no to zmienił się system właśnie tych ładowania. No i to, no myślę, że to może być problem z czasem. Natomiast wiesz, no mówmy się szczerze, w tej chwili te telefony tak często zmieniamy.
No właśnie, my zmieniamy, ale człowiek średnio zmienia w tej chwili co 3-4 lata.
Takie są badania?
Tak. Wyobrażasz sobie?
Ale mówisz o badaniach polskich, czy mówisz o badaniach zagranicznych?
Światowych. Średnio co 3 do 4 lat w tej chwili ludzie zmieniają smartfona.
To myślę, że to nie jest to samo, co w Polsce. W Polsce jednak standardowa umowa to jest około 2 lat z operatorem i wtedy masz wymianę telefonu. To myślę, że do 2 lat spokojnie jesteś w stanie pociągnąć.
No w każdym razie, nie, 2 lata spoko. W każdym razie to jest jedna rzecz. A druga rzecz to, wiesz co, ostatnio oglądałem jeszcze jedną ciekawą rzecz, bo a propos o tych ekranach OLED-owych trochę zacząłem się interesować. I dowiedziałem się, że one mają taki sam problem jak plazmy, czyli że bardzo łatwo się wypalają.
Naprawdę?
Tak, i w mojej serii z komentarzem w Weekly, która jest w 39 wydaniu, wrzuciłem dwa zdjęcia, które akurat te dwa zdjęcia, było mnóstwo tych zdjęć, wrzuciłem te dwa, bo one były w miarę wysokiej rozdzielczości, te wszystkie inne były mocno przeskalowane i to jakaś kicha była. Chcesz linka?
A no możesz podesłać.
Na Slacku ci wrzucę. To... Gdzie to mam tutaj? To przeskroluj sobie w dół, tam ze 2 czy 3 komentarze, tam jest, tytuł się znaczy, zaczyna od KGI iPhone 8, bla, bla, bla. I w połowie tego, masz? 4, 5, 6.
Okej, tak.
No i tam są dwa zdjęcia, zobacz sobie, to jest Samsung Galaxy z OLEDowym ekranem. Mhm. Zobacz, jak się wypaliło.
Wypalił się, tak?
No.
Okej, to nie jest jakaś grafika, tylko coś się... Okej.
Tak, i zobacz sobie na tym drugim zdjęciu ikonki z doka, jak się wypaliły.
Oha, dobre.
Czyli tak jak na plazmowych, duch zostaje po prostu.
No tak, i, tak.
I to jest, słuchaj, w przypadku iPhone'a, gdyby on, jak on będzie miał OLEDowy ten ekran, który się będzie wypalał, gdzie masz cały czas na dole, na ekranie domowym masz oczywiście ikony, które są w miarę stałe, ale o ile jeszcze tymi górnymi, tymi na springboardzie jakby ruszasz, no to te w doku są stałe, tak, na każdym ekranie, plus masz ten pasek statusu na górze. Powiem ci szczerze, ja to kiepsko widzę i nie wiem, czy ja nie będę przypadkiem unikał tego modelu, bo znając moje szczęście ostatnie, to będzie kicha jakaś.
Do tego czasu, mój drogi, to ty już dawno będziesz na jakimś, nie wiem, Windows Phone jechał albo czymś. No,
właśnie ostatnio Lumię przeglądałem.
No co ty? No. A ty. Nie, to już był taki żart, ale w to akurat nie wierzę. Natomiast jeszcze kończąc numer, bo jeszcze sobie przypomniałem, że jest parę takich tematów, tak już zanim przejdziemy dalej, na które chciałbym jeszcze zwrócić uwagę w numerze, to pierwsza sprawa jest taka, że tak jak wspomniałem, pierwszy w Polsce test nowego głośnika Beoplay M5, to jest to. Druga sprawa jest taka, że też pierwszy w Polsce test Fitbita Flexa drugiego, czyli najnowszej opaski Fitbita. I to chyba jeszcze nawet jej nie ma w sprzedaży w Polsce, tak mi się wydaje. W przyszłym miesiącu będzie charge drugi opisywany, ja już go noszę. Tak jakby ktoś był zainteresowany, to może od razu mi gdzieś tam na jakimś Twitterze czy nie wiem, maila przysłać z pytaniami, z chęcią odpowiem, to będę też miał jakiś materiał do przygotowania do recenzji. Też jeszcze opisujemy, jak się Samsung Gear S3 łączy z iOS-em, bo wreszcie udostępnili aplikację i w tej chwili już nie musimy mieć tylko i wyłącznie Apple Watcha, ale możemy też jakieś inne smartwatche, oprócz tam, nie wiem, Pebble czy Fitbita, ok, ale też możemy właśnie Samsungowe coś nosić na ręku. To jest to. Aha, i dwa bardzo fajne ruszyły tematy w magazynie. Pierwszy to o backupie będzie cyklicznie opowiadał Napoleon Bryl, a drugi temat o minimalizmie. Minimalizm jako droga, to pierwsza część, to Adalbert Freeman o tym będzie mówił. To takie ciekawostki, to tak chciałem tylko jeszcze kończąc temat nowego wydania iMagazine. No.
Tak, Adalberta Freemana w ogóle artykuł o minimalizmie jako droga znajdziecie w Weekly. Jest ich w sumie 1, 2, 3, 4, 5, 6 jako seria. Także tam też możecie sobie zerknąć.
To jest kontynuacja rozbudowana troszeczkę w inny sposób. Także tak.
Co? Gadżet roku.
Gadżet roku, tak. To jest kolejny temat bardzo ważny, o którym chciałem powiedzieć. Zakończyliśmy nasz, jakże lubię to słowo, plebiscyt. Tak trochę trąci myszką, prawda?
No, plebiscyt. Zdecydowanie.
Plebiscyt na gadżet roku 2016, czyli wybieraliśmy produkty, które miały swoją premierę w roku ubiegłym i tym razem podzieliliśmy na 8 kategorii gadżet roku. No i żeście wybierali spośród zaproponowanych przez nas produktów, które były zaproponowane przez naszą redakcję. Osoby związane z poszczególnymi tematami typowały swoje według nich najlepsze produkty urządzenia w danej kategorii. No i tak może pokrótce powiem, że dosyć fajnie się to udało. Mieliśmy bardzo dużo też komentarzy, bo w ramach tradycyjnie naszego plebiscytu był też konkurs dla czytelników i tradycyjnie były bardzo fajne nagrody do wygrania. Tych nagród było 45, jak mi się wydaje. Był głośnik, słuchawki, jakiś głośnik Creativa, AirOR Go, słuchawki takie bezprzewodowe, sportowe, Trexy, takie, wiesz, co tam mają tą indukcję kostną wykorzystują?
To jest nie indukcja kostna, tylko no, ale coś z kostnym jest. W ogóle mnie to przeraża zawsze, to słowo kostne.
No właśnie.
Ktoś coś chciał połamać.
No też był taki bardzo elegancki, ekskluzywny stojak na Apple Watcha od 12 South. No i były jeszcze książki od Insignisa, także tych nagród było bardzo, bardzo, bardzo dużo. I teraz tak, gadżetem roku, jeśli chodzi o takie akcesoria elektroniczne, został wybrany przez was BB-8. Robocik. Ta nowa wersja, która w zeszłym roku pokazana była razem z opaską do sterowania mocą. Tak, tak. I to zaskakujące, bo 38% głosów zdobył. To bardzo dobry wynik. Jeśli chodzi o akcesoria fitnessowe, to wygrała bardzo oryginalna opaska TomToma.
No, chyba jedna z ładniejszych w ogóle, jaka powstała wizualnie.
Ale też, tak, okej, okay, ale też mająca takie funkcje, których inne opaski nie mają.
Tak, tak.
I to myślę, że właśnie te oryginalne pomysły przeważyły.
TomTom Touch.
TomTom Touch to się nazywa. Żeśmy to recenzowali dla was w styczniowym numerze.
50% głosów.
Dokładnie, 50% głosów. Teraz Internet of Things.
Jezu, internet rzeczy. Nienawidzę tego, wkurza mnie to niesamowicie.
Co cię wkurza?
W ogóle internet rzeczy. Jezu, jakie to jest jeszcze w tej chwili. To jest tak niedopracowane wszystko. To jest, tego czasami czytam. Jest w ogóle świetne. Jak chcecie trochę komedii, to poczytajcie sobie na Twitterze konto, które się nazywa Internet of Shit.
A, okej.
Okay. Jest genialna. Po prostu przykłady fuck-upów producentów wrzucają regularnie przy okazji, no jest z czego się pośmiać.
No widzisz, no to jest no okej, okay, ja uważam nadal, że to kuleje. Wielkim fanem wszelkiego tego typu rozwiązań jest Norbert u
tak,
nas.
Tak, ja do dzisiaj nie zapomnę tego dnia, w którym na HomeKicie ma tam wiele różnych przycisków, typu na przykład lampa, duży pokój, kuchnia, oświetlenie, bla, bla, bla i tak dalej. I jedno z tych jest internet, czyli ten router. I wyłączył sobie prąd do routera zdalnie.
Z tym skończyła się zabawa HomeKitem zdalnie.
Dokładnie. Nie, no wygrała Gerda i to jest chyba, to jest jeden z niewielu gadżetów, który jakiś ma sens w takim sensie, że to działa w naszych warunkach i to działa sprawnie w miarę z tego, co widziałem. Norbert z tego korzysta jakoś tam, tylko miał chyba raz jakiś problem, ale to przez prąd był, ale poradził sobie w sposób jakiś tam mechaniczny i działa to z naszymi systemami. Niestety u mnie w mieszkaniu nie mogę tego zamontować.
A, no widzisz. No teraz będzie nowa wersja. Jeszcze raz, bardzo mi się podoba, że jest to produkt rozwijany. Dodawane są do niego kolejne opcje, funkcje i to jest bardzo fajne, tak? Bo polska firma, która bardzo fajnie ten produkt prowadzi, jestem wielkim fanem. Teraz jeszcze będzie wprowadzona funkcja, z tego co się dowiedziałem, że nie będziesz nawet musiał z telefonu korzystać, żeby otwierać zamek, tylko będzie wystarczające to, że się zbliżysz do drzwi i zamek rozpozna, że to ty. Oczywiście na zasadzie, przez to, że twój telefon będzie tak w kieszeni u ciebie. W związku z tym nie będziesz musiał wyjmować, klikać przycisk i tak dalej, tak? Tylko na zasadzie jakichś beaconów i jeszcze tam jakichś swoich autorskich rozwiązań będziesz podchodził w odległości tam, nie wiem, 2 metrów, 3. Drzwi się same już będą otwierały, będziesz po prostu mógł od razu wejść bez żadnego poszukiwania gdzieś tam po kieszeniach gadżetu do tego, czy klucza.
Ja bym bardzo chciał, żeby zrobili jeszcze taki, żeby Apple Watchem móc go otworzyć. Tak jak zrobili w hotelach któryś amerykańskich, nie pamiętam w tej chwili, która sieć, Apple Watchem możesz otwierać sobie swój pokój.
No wiesz co, to jest już parę hoteli w Polsce, gdzie możesz po prostu iPhone'em otwierać, tak?
A, no nie, ja bym chciał Apple Watchem, że przykładam po prostu, ale to nie, że musisz coś tam klikać czy coś, czy aplikacja, tylko że przykładasz zegarek przez do drzwi i się otwierają. Ja bym tak chciał.
Tak jak Apple Pay.
No.
To kontynuując wymienianie naszych gadżetów muzycznych, teraz jest gadżet muzyczny czy sprzęt muzyczny i tu podzieliliśmy na dwie kategorie osobne, na słuchawki i głośniki, ponieważ zarówno dobrze. Dużo słuchawek testujemy, jak i dużo głośników i wrzucanie tych dwóch kategorii produktów do jednej kategorii, no uważam, było do tej pory niesprawiedliwe.
Tak, bo jest jedne, dwie to są dwie różne kategorie istotne. Dokładnie. No tak, i Beoplay pozamiatał, no.
Beoplay pozamiatał i w jednej i w drugiej kategorii, zarówno w słuchawkach, jak i głośnikach, gdzie naprawdę były bardzo fajne, konkurencyjne produkty, a jednak wybraliście, jeśli chodzi o słuchawki, to H5, a jeśli chodzi o głośnik, to A1, także no ciekawa sytuacja. Jeśli chodzi o nową kategorię, którą dodaliśmy, która u nas się dosyć fajnie rozwija, to jest telewizja jako taka i tutaj też były różne ciekawe produkty. Ja nawet mam jeden z nominowanych, kupiłem w połowie roku pod wpływem recenzji, jaki u nas się ukazywał. Jestem bardzo zadowolony. No, mój model nie wygrał, natomiast wygrał topowy model Samsunga KS9500 czy 9500, nie wiem jak ktoś tam poprawnie tą wartość, czy tam wartość nazwę jego podaje.
95 setek, jakbyś po amerykańsku chciał powiedzieć.
Tak. 9500. Ogromny telefon, tak? I z parametrami niesamowitymi, ale też ceną. No ale mimo to nie przeszkodziło, żeby wygrał. Wybraliście go 31% głosów. Jeśli chodzi o kolejną kategorię, to były obudowy, pokrowce, torby. No i tutaj najbardziej wam się podobała obudowa najnowsza Mujo Leather Wallet Case do iPhone'a 7 Plus. Wygląda ładnie, bardzo ładnie jest wykonana. Żeby być tutaj takim całkowicie obiektywnym, to pojawia się bardzo dużo głosów, że szybko się zużywa. Nie zmienia to faktu, że wygląda obłędnie. Tak?
Bardzo ładny odcień tej skóry mają.
Tak, to się nazywa tan, tak?
Tak, tak. Taki ładny brąz, po prostu taki jasny brąz. Nie wiem, jaki jest polski odpowiednik słowa tan, ale pewnie jakiś jest. Mhm. Zaraz sprawdzę.
No i ostatnia kategoria, no to jest kategoria oczywiście dotycząca Apple jako takiego i to jest produkt Apple zaprezentowany w 2016 roku i to jest jedyna kategoria, w której żeśmy nie przedstawili wam pięciu propozycji, tylko zawierała wszystkie produkty Apple'owe, które w 2016 roku zostały zaprezentowane, weszły do sprzedaży. No i tam głosy bardzo się rozłożyły, bardzo równo się rozłożyły w tych górnych, że tak powiem, pozycjach i ostatecznie wygrały AirPodsy, czyli te słuchawki bezprzewodowe, które ich kolor biały jest adekwatny do koloru jednorożca, bo są tak samo rzadko występują. W ogóle jakoś strasznie dużo tych produktów Apple'owych jest jakichś takich unikalnych, prawda? To tak.
Wiesz co, ja aż wejdę, bo jest fajna strona, przepraszam, że ci przerwałem. Jest fajna strona istocknow.com.
No i coś się zmieniło?
Ja te wszystkie linki dorzucę do notatek pod opisem odcinka. Właśnie klikam AirPods. Today były w Anglii. O Jezu. 2 minuty temu się pojawiły. W Liverpoolu są i w Augsburgu w Niemczech oraz Kolonii i gdzieś w Anglii jeszcze. Dobra, czekaj, patrzę. Open Live Map. Mapa na żywo. Jezu, zaczynają się pojawiać. Niesamowite. To jest pierwszy raz, że widzę tego. Są w Niemczech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, w 7 sklepach w Niemczech. We Francji w 2 zaledwie. W Paryżu nie ma. W Hiszpanii brak. We Włoszech brak. Nie wiedziałem, że...
Dobra, wiesz co, myślę, że 99,9% naszych słuchaczy i czytelników tak naprawdę grzeje, czy one są we Francji, Włoszech, Hiszpanii.
Są w tej chwili, jest promocja na loty.
Czy UK. Ich bardziej interesuje, czy są dostępne w Polsce. A w Polsce nie są dostępne.
Nie, aż sprawdzę. Apple.uk, oni mają, jest .com/UK. Ciekaw jestem, ile one kosztują w UK-u. Bo loty są w tej chwili po 78 zł chyba, jaka się promocja
no tak,
pojawiła,
tylko,
tak widziałem.
Produkty Apple podrożały ze względu na Brexit.
Właśnie nie dlatego wiem, chcę zobaczyć, ile one kosztują, bo nie mam najmniejszego pojęcia, ile w tej chwili są i kosztują dokładnie równo 160 funtów. Wow. Czyli tyle co dolarów. Razy 5,08 chyba jest. No 800 zł, tyle co u nas. Bez różnicy, proszę pana. Więc nie opłaca się lecieć.
Widzisz. Ile mówisz? 160 funtów?
No.
160.
5 zł z hakiem tam jest w tej chwili dzisiaj chyba.
805 zł. No to 6 zł różnicy, tak?
No. No plus samolot.
Plus samolot.
Ale są. Pierwszy raz widzę, że były na stoku. Jestem w szoku.
No widzisz.
Dobra.
No i tak, kończąc, to jeszcze tylko powiem, kto wygrał, jakie nagrody. To tylko wymienię trzy pierwsze miejsca w naszym konkursie, a resztę będziecie mogli czy w iMagazine lutowym przeczytać, czy też na stronie. I też parę osób się mnie pytało, tak, numer został wydany i teraz zaczynamy dystrybucję nagród, czyli będziemy kontaktowali się z poszczególnymi zwycięzcami i będziemy im wysyłali paczki. Do wydania numeru byliśmy kompletnie wycięci i dziękuję za wyrozumiałość w tym temacie, bo zrozumieliście
nie,
to.
Nie dostaniesz jej, myślę.
Słucham?
Nie, jak się nie pośpieszysz, to nie dostaniesz jej, to zaraz będziesz miał. Dawaj mi moje nagrody. Zobaczysz.
Rozumiem.
Będzie tak.
Zaraz, jak skończymy nagrywać, ja się też między innymi za to wezmę. Czyli tak, najlepszy komentarz, najciekawszy według nas, który został wyróżniony przez nas głośnikiem właśnie tym Creativa Aerial Go oraz książką od Insignis, został napisany przez Mateusza Desaniuka. Drugi najlepszy komentarz, właśnie wspomniane, nagrodzony będzie wspomnianymi słuchawkami, tymi Aftershocks Trex Titanium, plus książką, napisał Authible, nie wiem, czy dobrze przeczytałem. A trzeci komentarz nagrodzony będzie właśnie stojakiem takim bardzo ładnym na Apple Watcha 12 South plus książką. To został napisany przez Przemka M. Kropka. A reszta już nie będę czytał, bo to jest jeszcze w sumie 27 nazwisk. No to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście nazwisk jeszcze będzie miało jakiś tam gadżet plus książkę, a 15 same gadżety. Także tak to się rozkłada. Także bardzo dziękujemy wam za udział w konkursie, za głosowanie w plebiscycie. I no, za rok będziemy powtarzali, robili kolejną edycję, także to fajna rzecz. Myślę, że już taka nam weszła w krew. No, to gadżet roku.
Seriale. Ja się chwilę z sobą o serialach pogadać, bo ostatnio dużo dobrych seriali oglądałem.
O rany. Wiesz co, ja mam ten problem, że ja w ogóle nie mam czasu na oglądanie, bo ja nie mam czasu.
To ja tak szybko powiem, co ostatnio mi wpadło w oko i co uważam, że jest świetne. To jest po pierwsze klimaty pirackie, które uwielbiam. To jest Black Sails na Netflixie oczywiście. Plus jest tam dla ludzi, którzy nie mogą się zmotywować, jest bardzo dużo na gości, takiej pełnej i męskiej i damskiej, jak pełnej to mam na myśli nie od pasa w górę, tylko pełnej, ale pomijając to, bardzo fajny serial, drugi najlepszy serial, jaki w ogóle w życiu widziałem, Peaky Blinders, brytyjski, genialny, po prostu genialny, nie ma lepszego, poza tym, poza Kompanią Braci. Na Netflixie również. Peaky Blinders są oczywiście na Netflixie. Westworld. To oglądałeś Westworld?
Westworld udało mi się oglądać. To niezły.
To jest HBO, nie ma na Netflixie. Mm-hmm. Jest bardzo fajny Anthony Hopkins, tam gra świetna w ogóle. Bardzo mi się podobała jego gra aktorska, o, w ten sposób powiem. Mm-hmm. Za to na Netflixie jest jeszcze serial The Expanse, science fiction. Jest na podstawie książki. Książka jest ponoć jeszcze lepsza od serialu, jak to zwykle bywa. Natomiast sam serial był bardzo fajny. Bardzo, głównie dlatego, że bardzo fajny świat pokazali i go dobrze zbudowali. Dzieje się na trzech różnych planetach, to za dużo powiedziane. W trzech różnych miejscach we wszechświecie. The Expanse.
The Expanse, okej. Okay.
Bardzo, bardzo fajny. O wszystkim, linki podrzucę, wszystkim pisałem w weekly. Westworld, Mistrzostwo Świata, ale ostatni, jaki skończyliśmy z Iwoną, to był The Man in the High Castle, którym dwa sezony są w tej chwili.
Już jest trzeci zamówiony.
Tak, zamówiony jest. Jezu, jak nie ten serial. Ty teraz męczysz drugi chyba, tak?
Ciężko powiedzieć, że męczę, bo w zeszłym roku obejrzałem pierwszy sezon, bardzo mi się podobał i tak naprawdę miałem takie wrażenie nieodparte, że on się powinien był skończyć na tym, na czym się skończył.
No to jest lepiej teraz, szczególnie pod koniec.
No myślę, że pewnie gdzieś tam coś musieli zrobić, natomiast ja też nie lubię bardzo, nie lubię rozwlekania. W związku z tym, o ile bardzo mi się podobał, kiedyś tam dawno oglądałem, Bożeż ty mój, Jezu, jak to się nazywało, o tych narkotykach?
Breaking Bad?
Breaking Bad, zgadza się. Oglądałem to i mi się podobało, ale w pewnym momencie już byłem zmęczony, że to tyle, tak się ciągnie.
No, no.
Bo za dużo tych sezonów, za dużo tych odcinków, za długie te odcinki i to po prostu szło strasznie, strasznie, strasznie. I to mi nie... Znaczy ja wolę, jak coś ma bardziej zwartą konstrukcję i w pewnym momencie się kończy, jako ta historia.
To Expanse ci się spodoba. On jest mocno zwarty. To jest jeden wątek, dynamiczna akcja. To ci się spodoba, Expanse.
Czyli mówisz Expanse, tak?
Expanse się spodoba. Jest fajne tempo, jest akcji, ale to jeszcze ci się spodoba jeden serial. Teraz na Netflixie się pojawił niedawno, no już jakiś czas temu, ale powiedzmy w cudzysłowie niedawno, Designated Survivor z Kieferem Sutherlandem.
To obejrzałem, tak.
Całość 10 odcinków?
Tak, obejrzałem całość odcinków, bo on się, jak tylko się pojawił, to tam gdzieś...
O kurde. Znaczy,
ja oglądam... dlaczego ja między innymi też nie chodzę do kina i dlaczego preferuję oglądać filmy w domu? Bo nie mam czasu. Bo ja jak oglądam film, taki, który ma standardowo 1,5 do 2 godzin, to ja taki film oglądam przez tydzień. Bo ja po prostu nie mam czasu. Nie mam czasu, żeby przysiąść i obejrzeć go przez te 1,5-2 godziny, bo mam za dużo rzeczy na głowie, tak? W związku z tym oglądam tu 15, tu 20 minut, tam pół godziny i tak jakoś mi się to zbiera, tak?
No to strasznie dużo tracisz, to w zasadzie nie ma sensu.
No ale co mam zrobić? Chcę mieć obejrzany.
No wiem,
inny sposób nie mogę.
No to właśnie zostają ci seriale w tym momencie.
No dlatego są seriale, ale to też powoduje to, że jeden odcinek oglądam też przynajmniej 2 dni.
Rozumiem.
Ale... Także mi się, pomyśl sobie Breaking Bad, ile czasu je oglądałem.
A Jezu. A to nie wiem, czy te twoje rozlekanie właśnie przez to, że ty tak dzielisz sobie, czy to nie wpływa też na to twoje, że myślisz, że jest rozleczony. Może tak być. Ale jak ci się w tym, w Man in the High Castle w ogóle obsada podoba?
To jeszcze tylko zanim wrócę do tego Man in the High Castle, no. to chciałem tylko wrócić do, a propos rozlekania. Dla mnie genialnym serialem jest Silicon Valley.
A, to ja tego nie widziałem.
To jest przegenialny serial, geekowski, pokazujący, jak to wygląda w sposób śmieszny, ta cała, całe środowisko startupowe, geekowe, technologiczno-internetowe w Stanach. To, co mi się podoba w nim właśnie, że okej, jest parę tych wymyślonych postaci i wymyślonych firm na potrzeby tych wątków, które się tam toczą, natomiast oni nie boją się używać prawdziwych marek i prawdziwych firm. Co więcej, pojawiają się tam epizodycznie, czy na zasadzie, że przechodzą, czy są na imprezie, no osoby, takie ze świecznika, tak? Tu goście, kurczę, zarząd Google'a, tu ktoś tam, Facebook, no także to jest mega fajne, to mi się podoba. I pierwszą podstawową zaletą Silicon Valley jest to, że odcinki są między 20 a 30 minut. Ja jestem w stanie jeden odcinek na raz łyknąć.
Właśnie myślałem, że to ci podpasuje.
I to jest przegenialne. To jest po prostu przegenialny w tym. Teraz czekam na nową serię, która jakoś chyba powinna być w połowie tego roku.
A one są na Netflixie, Silicon Valley? Nie, chyba gdzieś indziej.
Tak, na Netflixie jest Silicon Valley. Tak mi się wydaje,
może zerknę. A to słuchaj, w ogóle polecę jeszcze serial Elementary. Jestem gdzieś tam na drugim sezonie chyba. To ci się nie spodoba, bo jest dużo odcinków w sezonie, chyba 24 i trwają po 40 minut. Nie pamiętam jak się gra Lucy Liu, nie pamiętam jak główny aktor się nazywa, przy czym Sherlock, to są współczesne czasy, Nowy Jork, Sherlock Holmes jest narkomanem, a Dr. Watson, czyli Lucy Liu, jest lekarką, chirurgiem. Więc bardzo ciekawe takie spojrzenie na ten świat Sherlocka i całkiem fajne. Jest dużo lepsze niż się spodziewałem.
No widzisz. No ale wracając do tego, wracając do Manny High Castle, czy w ogóle bardzo fajna jest ta koncepcja. Bardzo fajna w sensie takiego alternatywnej...
Ale dobrze zbudowali ten świat, co? Przyznasz.
Alternatywnej, no wiesz, no to jest Dika. Tak,
ale wiesz, ja się nie spodziewałem, że tak duży ten świat, który pokazują na ekranie, że on będzie aż tak duży i tak zmieniony. To kupę roboty jednak, żeby to zrobić i kasy.
No wiesz, no mają pieniądze na to. No ja była też, pamiętam jak byłem mały, albo może mi się wydaje, że byłem wtedy mały, może byłem już większy niż mały, ale był też taki film z Rutgerem Hauerem, też pokazujący alternatywną historię właśnie po wygraniu wojny przez Niemcy. Kurczę, jak to się nazywało? Poczekaj. Aż to sprawdzę, bo strasznie fajny był ten film. Pamiętam, że wtedy, że on był bardzo fajny. Nie wiem, jakbym go teraz oglądał.
O, dzisiaj pewnie byśmy na to gorzej patrzyli. Rutger Hauer. Który rok? On aktorem był, rozumiem.
Tak, tak. Nadal jest.
Nie, w sensie, że aktorował w tym filmie, a nie reżyserował.
Tak. Właśnie to jakieś stare dzieje były. Stare dzieje, jak to się mogło nazywać?
Fatherland,
tak. Tak.
A, to ja tego nigdy nie widziałem. Jezu, tutaj, czy ja dobrze widzę? Nie, to nie jest ta aktorka, którą myślałem.
Tak, to był Fatherland. I to było właśnie bardzo... podobna akcja, też właśnie dziejąca się w Niemczech, które wygrały wojnę. Adolf Hitler, po prostu wiesz, jakieś tutaj takie były projekty tych monumentów, których nigdy nie zrealizowała III Rzesza, one stoją w Berlinie. No w ogóle bardzo mi się ten film podobał. No to jednak nie byłem taki mały, bo to był 94 rok, to już, no to już blisko do studiów miałem. O. To taki mały nie byłem, to jednak szybko człowiek zapominał o różnych rzeczach. No nieważne, w każdym razie Manny High Castle bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba.
Ja jestem ogromnym fanem dwóch aktorów. Oczywiście Juliana Crane, główna aktorka, główna postać odtwarzana przez, czekaj znajdę, Alexa Davalos, bardzo atrakcyjna dziewczyna. I fajnie gra swoją drogą. Natomiast inspektor Kido, grany przez Joela de la Fuente oraz Trade Minister, Kari Hiroyuki Tagawa. Jezu, strasznie lubię tego aktora. Znam go z innych starych filmów, gdzie był młodym człowiekiem i dawno go od wielu, wielu lat nie widziałem. Bardzo mi się podoba ich gra. A inspektor Kido, ten szef tej policji jest po prostu genialny. On ma ten jego wyraz twarzy, ta sztywność jego ust, zajebiście gra. Strasznie mi się podoba.
No, znaczy ja... Tak jak mówię, podoba mi się ta idea alternatywnej rzeczywistości, bo jest spójna, jest bardzo dobrze zrobiona, bardzo dobrze ograna tak scenograficznie, kostiumowo, no super, to jest naprawdę, naprawdę perełka. Boję się, naprawdę, wprawdzie nie widziałem, tak jak mówiłem, nie widziałem drugiego sezonu, już tym bardziej słysząc o trzecim, no boję się, że to nie było jakoś za bardzo przeciągnięte. I to jest ta moja podstawowa obawa. No ale no zobaczymy. Zobaczymy. No,
ciągnij drugi sezon, bo drugi sezon jest lepszy. Polecam, bardzo polecam drugi sezon. Jest lepszy od pierwszego, a pierwszy był świetny, także bardzo fajny.
A widzisz, a ja słyszałem opinię, że właśnie jest odwrotnie.
Mi się bardziej podoba. No każdy ma inne swoje jakieś
wiesz, a przyzwyczajenia. A widziałeś Stranger Things?
Stranger Things oczywiście, no genialny. Zapomniałem o nim faktycznie.
No, to też jest fajny serial. To też taki powrót do dziecięcych lat. Kurczę, tu E.T., tu Goonisy, tu nie wiem.
Ale to jest niesamowite, że niby tak na pierwszy rzut oka nie wiesz, dlaczego on nawiązuje do lat 80., ale nawiązuje tak niesamowicie.
Ale dlaczego nie wiesz dlaczego? Przecież to się dzieje w latach 80.
Tak, że dzieje się, ale to nie tylko nawiązuje tym, że to się dzieje w latach 80., tylko tymi wszystkimi takimi smaczkami dookoła.
I, no pewnie, no. I takie właśnie, było założenie.
No, ale to jest takie subtelne. Strasznie mi się to podobało. Zresztą ile będziemy czekali? Jeszcze kolejny przynajmniej rok do następnego sezonu.
No nie
sezonu.
Wiem, właśnie to też jest taki przykład idealny na to, że uważam, że on jest zamkniętą całością i takie no trochę na siłę jest dla mnie. Trochę na siłę jest dla mnie przeciąganie tego. No,
może tak, będzie no. Zupełnie inny wątek. Może będą, a nie, bohaterowie mają być chyba ci sami.
No nie, to właśnie.
To, no zobaczymy, co oni tam wymyślą.
Ostatnio też zacząłem, nie wiem, czy znasz, zacząłem też oglądać, bo też jest relatywnie krótkie są te odcinki, około 40 minut. Czarne lustro Netflixowe.
Nie, Black Mirror nie widziałem i czytałem złe opinie na jego temat, dlatego na razie się wstrzymuję jeszcze.
Złe opinie, tak?
Tak, bo on jest taki horrorowaty i depresyjny chyba z tego, co kojarzę, tak?
No wiesz, jeżeli jesteś uzależniony od nowych technologii, social mediów i tak dalej, no to może to być horrorowate i depresyjne, bo po prostu ja uważam, że w piękny sposób, no widziałem tam może dwa odcinki czy trzy, bo to każdy odcinek jest niezależny, tak? To jest tak jakby każdy film jest niezależny, każdy odcinek jest niezależnym filmem, takim krótkim, 40-minutowym, przedstawiającym tam jakąś konkretną sytuację, tak? Niektóre dzieją się tak jakby w naszych czasach, niektóre się dzieją w jakiejś przyszłości nieodległej, natomiast no, pokazują po prostu absurd, w jakim podążać może ludzkość właśnie w połączeniu i tak ku przestrodze, w połączeniu z technologią. To jest niesamowite, naprawdę niesamowite.
To ja na koniec jeszcze chciałbym w takim razie polecić wszystkim Peaky Blinders. Serial osadzony w latach, to jest przełom XIX i XX wieku. Dzieje się na początku w Birmingham, potem się przenosi do Londynu. Jest to historia rodziny z Birmingham, takiej grupy gangsterów, która no, podbijała, że tak powiem, wszystko, co mogli. Niesamowite postacie, świetna obsada, grająca genialnie. Jest między innymi Cillian Murphy, którego zapewne znacie z Batmana. On był tym takim szalonym naukowcem w tej takiej masce przeciwgazowej. Kojarzysz go?
Mhm.
Grał też w Incepcji, grał w Red Eye, tam grał główną rolę w sumie. Spełnia się w niej znakomicie. Zresztą jego bracia, tam jeden z nich to jest Paul Anderson, on grał w Revenancie z Leo, teraz niedawno grał w Legendzie, grał w drugim Sherlocku Holmesie Game of Shadows, ten z Robert Downey Jr. Kto tam jeszcze jest znany? Helen McCrory, Skyfall, Hugo, Harry Potter i parę innych ról miała. Sam Neill, Park Jurajski, ten taki główna rola, ten główny facet w Parku Jurajskim, on grał potem jeszcze w Trójce. No i Tom Hardy, Mad Max, Dark Knight, czy Bane'a grał i tak dalej, wiele innych filmów, Incepcja itp. itd. Słuchaj, to jakie tam są zdjęcia i jak oni otworzyli klimat tego przełomu, to jest tego XIX-XX wieku, samochody, zdjęcia, wszystko, muzyka, to jest coś niesamowitego. Po Kompanii Braci jest to drugi najlepszy serial, jaki w życiu widziałem. Odkryłem zresztą na Apple Music kupę fajnej muzyki, takiej laski, czy też zespołu PJ Harvey. Takie no, trochę w klimacie The XX. Bardzo fajna muzyka. Naprawdę. Dawno się tak nie wciągnąłem w tego. Są trzy sezony po chyba 8 odcinków albo 10. Pierwszy odcinek w ogóle jest słaby pod względem akcji, bo to jest odcinek wprowadzający. Nie zniechęcajcie się, trzeba obejrzeć przynajmniej trzy, żeby zrozumieć. Natomiast no, coś niesamowitego. Dawno tak dobrego serialu nie widziałem.
No tylko jak sam wspomniałeś, ciężko się go słucha, bo mówią takim slangiem, jeszcze tak, starym slangiem.
Słuchaj, jak najlepszy przykład, co mi przychodzi do głowy, to jest ten film, jeden z twoich ulubionych. Jaki jest polski tytuł? Snatch.
Przekręt.
Przekręt. Tak. Jak ten. Dags. A jak ten. Jak Brad Pitt grał tego.
Roma. Gypsy.
Roma, no.
Cygana.
Cygana. To jest perfekt przykład, jak oni tutaj gadają. Trochę bardziej zrozumiale niż on, zależy też od postaci. Natomiast trzeba się mocno wsłuchać, są napisy, więc. I po angielsku, i po polsku, jak kto tam woli. Polecam wątek irlandzki, w ogóle wątek whisky. Wiesz, poruszają takie rzeczy, o których nie wiesz, a widać, że autorzy sobie zadali na tyle dużo trudu, żeby poznać, kto jakie pił whisky i dlaczego w tamtych czasach. A to było bardzo istotne, to miało polityczne podłoże, to wszystko. Czy piłeś szkockie, czy irlandzkie i tak dalej, tak? Także jest tyle detali. No a Tom Hardy to jest po prostu mistrz świata. Genialny serial. Strasznie, strasznie polecam każdemu, żeby obejrzeć. I Kompanię Braci też, jak nie widzieliście.
No, to Kompania Braci to jest historia, to jest w ogóle sam w sobie kultowy już. I Pacyfik, tak?
Dla Pacyfik, mnie tak. No, Pacyfik był dla mnie gorszy. A to też jest oparte na historii tej rodziny. I zresztą, jeżeli lubicie takie klimaty, to jest genialny film z Tomem Hardym, w którym on gra o braciach Cray. To są gangsterzy.
Legenda.
Tak, legenda, polski tytuł. O braciach Cray, którzy byli gangsterami w latach 60. w Londynie, to jest Peaky Blinders, mają podobny klimat, tylko osadzonych tam 40-50 lat wcześniej i uważam, że jest lepszym serialem niż to jest film, ale też Tom Hardy był świetny w tym filmie i grał dwie role w ogóle, bo bracia bliźniacy grał dwóch tych. Dwie postacie, bardzo fajnie.
No tak. To była dobra rola. Zresztą był nominowany do Oscara za tą legendę, za te dwie role, z tego co pamiętam.
Ale tak cicho jest o tym filmie chyba, przyznasz, prawda? Jakoś nie wiem dlaczego, nie rozumiem tego.
No właśnie, no jest cicho, to racja. No teraz jest bardzo fajny serial i to też zacząłem go na HBO oglądać. Nazywa się Tabu.
A, nie to jest tam.
To jest nowy serial właśnie, który wyprodukował Tom Hardy, tak a propos.
O.
I to troszeczkę tak jak byśmy się zastanowili, może przypominać historię Wokulskiego z lalki. Natomiast jest rok 1814, Londyn. Umiera ojciec i na pogrzeb zjawia się syn, który zaginął ileś tam lat wcześniej, no i przejmuje spadek. a tego syna właśnie gra Tom Hardy. No i to historia opowiadać ma, na razie czwarty odcinek był teraz, chyba w weekend jeszcze nie widziałem, muszę zobaczyć. Historia opowiada właśnie, jak on na podstawie tego, co dziedziczył, zaczyna budować imperium, takie kompanię morską. Tam do Ameryki pływającą. No generalnie no taki brudny klimat brudnego Londynu, takiego, to jeszcze chyba nie Wiktoria, to przed Wiktorią,
no.
przedwiktoriańskiego, jak oni wyglądają, tam widzisz ten po prostu ten brud, tak po prostu aż ocieka. Oni mówią tak... To jest niesamowite, bo jak to oglądasz, to nie zdajesz sobie, znaczy zawsze miałeś takie wyobrażenie, że to taka elegancja była, że oni takim pięknym językiem mówi, nie, tutaj po prostu wiesz, w każdym słowie jakieś, wiesz, przekleństwo prawie, w co drugim słowie. Bardzo są tacy bezpruderyjni. No to jest niesamowite, ciężko to powiedzieć. To jest serial, który w ogóle autorem pomysłu chyba jest ojciec Toma Hardiego, a Tom Hardy razem z ojcem są producentami.
Okej.
Okay. I no to jest właśnie kompletnie nowa produkcja, teraz na HBO leci. Także to też polecam. No świetnie. No i jeszcze i Tom Hardy, kurczę, wygląda tak no trochę diabolicznie w tym filmie. No jest nieźle.
To ja jeszcze w takim razie, bo mi przypomniałeś.
Jak te mówiąc, sales ci się podobały, to myślę, że to też ci się spodoba.
Tak? To muszę wyłapać temat w takim razie. To ja wam jeszcze polecę, jeżeli, bo tutaj o królowych zacząłeś rozmawiać i tak dalej, to mi się przypomniało, że na Netflixie jest jeszcze serial The Crown o królowej Elżbiecie.
No jest.
Bardzo fajny. Przede wszystkim jej mąż jest... Nie wiedziałem, że on taki jest, jaki jest. W sensie, no ja zresztą nie będę zdradzał. Nic złego, ale no, agent, nie spodziewałbyś się, że gość jest takim agentem. No kompletnie. Szczególnie, że to Brytyjczyk, tak? Wiesz, są trochę, że tak powiem, sztywniejsi, czy też bardziej dystyngowani, zależy jak wolisz na to spojrzeć, niż inne narody. Ale w ogóle zdjęcia w tym filmie są absolutnie genialne i wielki smog w Londynie, który był w 1952 roku, jest pokazany w strasznie przerażający sposób, ale świetne zdjęcia, coś niesamowitego. Muzyka też.
No mnie odrzuciło w trakcie pierwszego oglądania tam iluś minut pierwszego odcinka i na razie odpuściłem.
Nie trzymałeś. Nie, trzeba właśnie z tych serialów.
Myślę, że gdzieś w okolicy 2040-45 znajdę czas po obejrzeniu wszystkich odcinków tych seriali, które mi poleciłeś dzisiaj i które miałem tam wcześniej na tapecie, to myślę, że gdzieś wtedy będę miał szansę spojrzeć na niego.
To i tak jest dobrze, bo ja do Man in the High Castle pierwszy raz rok temu, no już lepiej niż rok. Chyba lepiej niż rok będzie, odkąd mi go poleciłeś, zanim go obejrzałem, więc ale spoko. Damy radę. No dobra, kończymy na dzisiaj, co?
Kończymy. Dziękujemy bardzo. Miło było wrócić po tej takiej wakacyjnej
przerwie.
No i co? Słyszymy się niebawem.
Wkrótce.